Lekcja 13. 24 września. Chrystus w Tyglu. Sobota po południu, 17 września. Tekst pamięciowy. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani. Co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ewangelia Mateusza 27:46. Kiedykolwiek rozważamy kwestię cierpienia, pojawia się pytanie: jak doszło do powstania grzechu i pojawienia się cierpienia? Dzięki Bożemu objawieniu mamy na to dobrą odpowiedź. Doszło do tego, bo wolne istoty nadużyły wolności danej im przez Boga. To prowadzi do kolejnego pytania: czy Bóg wiedział, że te istoty upadną? Tak, ale najwyraźniej już znał, jak napisał dwudziestowieczny brytyjski teolog Clive Lewis, że rzecz jest warta ryzyka. Ryzyko? Czyje? Nasze, podczas gdy Bóg zasiada w niebie na tronie? Niezupełnie. Wolność wszystkich inteligentnych stworzeń była tak święta dla Boga, że zamiast odmówić nam wolności, Bóg wolał wziąć na siebie ciężar cierpienia spowodowanego nadużyciem tej wolności. Widzimy to cierpienie w życiu i śmierci Jezusa, który, cierpiąc w ludzkim ciele, stworzył wieczną więź między niebem i ziemią. Tydzień w skrócie, co wycierpiał Chrystus za nas? Czego możemy się nauczyć z Jego cierpienia? Niedziela, 18 września. Dziecięce lata. Pismo Święte zawiera niewiele informacji o pierwszych latach życia Jezusa. Kilka wersetów mówi nam o tym, w jakich warunkach wzrastał i w jakim żył świecie. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 2:7, 22-24. Zobacz także trzecia Księga Mojżeszowa. 12:6-8, Ewangelia Mateusza 2:1-18. Co mówią te wersety o tym, jakiego rodzaju życie było udziałem Jezusa od początku? Ewangelia Łukasza 2:7, 22-24. I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu, i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki. Trzecia Księga Mojżeszowa 12:6-8. A gdy się skończą dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna czy córki, przyprowadzi przed wejście do namiotu zgromadzenia do kapłana roczne jagnię na ofiarę całopalną i młodego gołąbka lub synogarlicę na ofiarę za grzech. Kapłan ofiaruje to przed Panem i dokona za nią przebłagania, i będzie oczyszczona od upływu swojej krwi. Takie jest prawo dotyczące tej, która urodziła chłopca lub dziewczynkę. A jeżeli nie stać jej na jagnię, to weźmie dwie synogarlice lub dwa młode gołąbki, jednego na ofiarę całopalną, a drugiego na ofiarę za grzech. Kapłan zaś dokona przebłagania za nią i będzie czysta. Ewangelia Mateusza 2:1-18. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić? A oni mu rzekli: w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok: i ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. A doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od 2 lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego: słyszano głos Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Oczywiście Jezus nie był pierwszym człowiekiem żyjącym w biedzie albo prześladowanym przez wrogów, którzy usiłowali go zabić, i to już w dzieciństwie. Jest jednak pewien element, który pomaga nam zrozumieć wyjątkowość tego, co Jezus wycierpiał od pierwszych lat życia. Przeczytaj Ewangelia Jana 1:46. Jaki element jest wskazany w tym wersecie i jak pomaga nam zrozumieć cierpienie, przez jakie przechodził Jezus w młodości? Ewangelia Jana 1:46. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. Z wyjątkiem Adama i Ewy przed upadkiem, Jezus był jedynym bezgrzesznym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył na ziemi. W swojej czystości i bezgrzeszności był zmuszony żyć w świecie grzechu. Ciągłe ścieranie się z grzechem musiało być udręką dla jego czystej duszy, nawet w dzieciństwie. Nawet my, grzesznicy, czasami wzdragamy się, słysząc o grzechach i przejawach zła, które budzą naszą odrazę. Wyobraź sobie, co musiał odczuwać Chrystus, którego dusza była czysta i nieskalana najmniejszym śladem grzechu. Pomyśl, jak bardzo różnił się od ludzi, wśród których żył. Znoszenie grzechu w jego otoczeniu musiało być dla niego bolesne. Zadaj sobie następujące pytania: jak wrażliwy jestem na grzechy, które widzę w otoczeniu? Czy przejmuję się nimi, czy raczej traktuję je z obojętnością? Jeśli zobojętniałeś na grzech, czy możliwe, że stało się to w wyniku tego, co czytasz, oglądasz i robisz? Przemyśl to. Poniedziałek, 19 września. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 12:22-24, Ewangelia Łukasza 4:21-30, Ewangelia Jana 8:58-59, pamiętając, że Jezus jest Bogiem oraz Stwórcą nieba i ziemi, a przyszedł na nasz świat, by ofiarować siebie za grzechy ludzkości. Jak wersety te pomagają nam zrozumieć cierpienie Jezusa na ziemi? Ewangelia Mateusza 12:22-24. Wtedy przyniesiono do Niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud, i mówił: czy nie jest to syn Dawida? A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. Ewangelia Łukasza 4:21-30. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego, i mówili: czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: zapewne powiecie mi owo przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy wypchnęli go z miasta, i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Ewangelia Jana 8:58-59. Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Z winy przywódców i zwykłych ludzi życie, czyny i nauka Jezusa były stale błędnie rozumiane, co prowadziło do nienawiści wobec niego i odrzucenia go przez ludzi, których przyszedł zbawić. W pewnym sensie Jezus był jak miłujący rodzic, który widzi błądzące dziecko potrzebujące pomocy i stara się zrobić wszystko, by je uratować. Jednak dziecko to lekceważy go i odrzuca, mimo że jest on jedyną osobą, która może je uratować. Tego właśnie doświadczył Jezus w niepojętej skali. Jakże bolesne musiało być dla niego to doświadczenie. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 23:37. Co ten werset mówi o tym, jak Chrystus odczuwał odrzucenie, z jakim się spotykał? Czy czuł ból wynikający z osobistych urazów, jaki najczęściej my odczuwamy, czy też jego ból był innego rodzaju? Jeśli tak, to z czego wynikał? Ewangelia Mateusza 23:37. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Wszyscy kiedyś odczuliśmy swego rodzaju ukłucie z powodu odrzucenia. Może nawet nasz w jakiejś mierze niesamolubny ból był nieco podobny do bólu Chrystusa. Cierpieliśmy nie dlatego, że ktoś nas uraził, ale dlatego, że to odrzucenie oznaczało coś złego dla tych, którzy nas odrzucili, jak wtedy, gdy bliska ci osoba nie chce przyjąć zbawienia w Chrystusie. Wyobraź sobie, jak czuł się Jezus, który dobrze wiedział, co musi uczynić, by zbawić ludzi, a jednocześnie znał konsekwencje dokonanego przez nich odrzucenia go. To właśnie z powodu swojej niewinności Chrystus tak dotkliwie odczuwał ataki szatana. Czego możesz się nauczyć od Chrystusa, by lepiej radzić sobie z bólem odrzucenia? Co wskazuje ci jego przykład? Jak możesz zastosować ten przykład w swoim życiu? Wtorek, 20 września. Jezus w Getsemane. I rzekł do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. Ewangelia Marka 14:34. Wszystko, co Jezus wycierpiał w ciągu całego swojego ziemskiego życia, nie może się równać z cierpieniem, jakie zaczęło się w godzinach poprzedzających jego ukrzyżowanie. Ofiara Jezusa za grzechy świata była zaplanowana od wieczności, a teraz wszystko to miało się wypełnić. Zobacz. List do Efezjan 1:1-4. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego, w miłości. Drugi list do Tymoteusza 1:8-9. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii. Wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. List do Tytusa 1:1-2. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Co te teksty mówią o cierpieniu Chrystusa w Getsemane? Ewangelia Mateusza 26:39. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. Ewangelia Marka 14:33-36. I wziął z sobą Piotra i Jakuba, i Jana, i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Ewangelia Łukasza 22:41-44. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił, i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię. Jezus oddalił się od nich uczniów na niewielką odległość, aby mogli go widzieć i słyszeć, i wyczerpany upadł na ziemię. Czuł, że grzech oddzielił go od Ojca. Przepaść ta była tak szeroka, czarna i głęboka, że jego duch wzdragał się przed nią. Nie mógł użyć swej boskiej mocy, aby uniknąć tej męki. Jako człowiek musiał ponosić konsekwencje ludzkiego grzechu i znieść gniew Boży z powodu występku. Chrystus znalazł się w położeniu odmiennym od tego, w jakim kiedykolwiek wcześniej się znajdował. Jego cierpienie najlepiej opisują słowa proroka: Ocknij się, mieczu, przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi Pan Zastępów, Księga Zachariasza 13:7. Jako zastępca i poręczyciel grzesznego człowieka cierpiał wskutek boskiej sprawiedliwości. Doświadczył, czym jest sprawiedliwość. A choć występował jako rzecznik innych, teraz pragnął mieć rzecznika dla samego siebie. Zastanów się nad tym, co stało się z Jezusem w Getsemane. Grzechy całej ludzkości spoczęły na nim. Spróbuj to sobie wyobrazić. Nikt z ludzi nigdy nie przeżył czegoś takiego i nigdy nie przeżyje. Co mówi to o miłości Boga do nas? Jaką nadzieję możesz czerpać z tego, co Jezus uczynił dla nas? Środa, 21 września. Ukrzyżowany Bóg. Śmierć przez ukrzyżowanie była jedną z najsurowszych kar przewidzianych w rzymskim kodeksie karnym. Wielu uważało ją za najgorszy rodzaj śmierci. Taka śmierć byłaby przerażająca dla każdej istoty ludzkiej, a co dopiero dla Syna Bożego. Musimy pamiętać, że Jezus był w pełni człowiekiem, jak my. Bicie, biczowanie, gwoździe wbite w ręce i stopy oraz ciężar ciała zawieszonego na nich rozdzierający rany musiały powodować nieopisany ból. Taka kara byłaby bardzo surowa nawet dla największego zbrodniarza, ale Jezus musiał ją ponieść, choć sam był całkowicie niewinny. Jednak, jak wiemy, fizyczne cierpienia Chrystusa były jedynie małą częścią prawdziwego cierpienia, przez jakie przeszedł. Jego męka była czymś więcej niż fizyczną torturą spotykającą niewinnego człowieka. Jakie wydarzenia towarzyszące śmierci Jezusa świadczyły o tym, że stało się coś, czego ludzie nie rozumieli w tamtym czasie? Jakie znaczenie miało każde z tych wydarzeń i jak pomagają nam one zrozumieć, co się stało? Ewangelia Mateusza 27:45. A od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. Ewangelia Mateusza 27:51-52. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały, i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. Ewangelia Marka 15:38. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Najwyraźniej stało się coś o wiele więcej niż tylko śmierć, jakkolwiek niesprawiedliwa, niewinnego człowieka. Według Pisma Świętego gniew Boga przeciwko grzechowi, naszemu grzechowi, został wylany na Jezusa. Jezus na krzyżu poniósł sprawiedliwy gniew sprawiedliwego Boga przeciwko grzechowi, grzechom całej ludzkości. Tak więc cierpienie Jezusa było głębsze, mroczniejsze i bardziej bolesne niż cierpienie jakiegokolwiek innego człowieka. Gdy przechodzisz przez trudne doświadczenia, jaką nadzieję i jakie pocieszenie możesz czerpać ze świadomości, że Chrystus cierpiał za ciebie na krzyżu? Czwartek, 22 września. Cierpiący Bóg. Mogliśmy się już przyzwyczaić do myśli, że póki jesteśmy w tym świecie, będziemy cierpieć. Taki już nasz los jako upadłych istot. Biblia nie obiecuje nam nic innego. Wręcz przeciwnie. Co te teksty mówią nam w kwestii cierpienia? Dzieje apostolskie 14:22. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. List do Filipian 1:29. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Drugi list do Tymoteusza 3:12. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Mimo to w naszym cierpieniu musimy pamiętać o dwóch faktach. Po pierwsze, Chrystus, nasz Pan, cierpiał bardziej, niż ktokolwiek z nas kiedykolwiek cierpiał czy będzie cierpiał. Na krzyżu Jezus nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. My zaznaliśmy cierpienia jedynie indywidualnie, natomiast On cierpiał za wszystkich, czyli za całą ludzkość. Bezgrzeszny stał się za nas grzechem, cierpiąc w sposób, jakiego my, grzeszne istoty, nie jesteśmy w stanie pojąć. Po drugie, gdy cierpimy, powinniśmy pamiętać o efektach cierpienia Chrystusa, o tym, co zostało nam obiecane na mocy dokonań Chrystusa dla nas. Co zostało nam obiecane? Przeczytaj Ewangelia Jana 10:28. Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. List do Rzymian 6:23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Tytusa 1:2. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Pierwszy list Jana 2:25. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. Jakiekolwiek cierpienia stają się naszym udziałem, dzięki Jezusowi, dzięki temu, że poniósł On karę za nasze grzechy i zapewnił nam dobrodziejstwo Ewangelii, zgodnie z którym przez wiarę możemy uzyskać status doskonałości w Jezusie, już teraz mamy obietnicę życia wiecznego. Mamy obietnicę, że dzięki temu, czego Chrystus dokonał dla nas, dzięki pełni i doskonałości Jego życia i ofiary, nasza doczesna egzystencja, pełna bólu, rozczarowań i żałoby, jest tylko chwilą w porównaniu z czekającą nas wiecznością w nowym niebie i na nowej ziemi, gdzie nie będzie grzechu, cierpienia i śmierci. Wszystko to zostało nam obiecane i jest pewne jedynie dlatego, że Chrystus przeszedł przez najcięższą próbę, aby pewnego dnia, już niedługo, za mękę swojej duszy ujrzeć światło i Jego poznaniem się nasycić. Piątek, 23 września. Do dalszego studium. Jezus trzykrotnie powtórzył to błaganie. Trzykrotnie człowieczeństwo wzdragało się przed poniesieniem ostatniej koronnej ofiary. Lecz teraz przed oczami Odkupiciela świata przewinęła się historia rodzaju ludzkiego. Zobaczył wówczas, że jeśli przestępcy prawa zostaną pozostawieni sami sobie, zginą. Ujrzał bezradnych ludzi i moc grzechu. Stanęły przed nim nieszczęścia i płacz skazanego świata. Zobaczył ich nadchodzący los i podjął decyzję. Uratuje człowieka niezależnie od osobistych kosztów. Zgodził się na przyjęcie chrztu krwi, co pozwoli milionom ginących osiągnąć wieczne życie. Pozostawił dziedzińce niebios, gdzie wszystko jest czystością, radością i chwałą, aby zbawić jedną zbłąkaną owcę, jeden świat, który upadł wskutek grzechu. Nie cofnie się przed swym zadaniem. Stanie się przebłaganiem ludzkiego rodzaju, który chciał zgrzeszyć. Teraz jego modlitwa tchnie samym poddaniem, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja, Ewangelia Mateusza 26:42. Pytania do dyskusji. 1. Jak pomaga nam w naszym cierpieniu świadomość tego, że sam Bóg w osobie Chrystusa cierpiał bardziej niż ktokolwiek z nas? Co oznaczają dla nas cierpienia Chrystusa poniesione za nas? Jaką pociechę możesz czerpać z tej zdumiewającej prawdy? Odpowiadając na te pytania, weź pod uwagę następujący cytat: całe cierpienie, które jest skutkiem grzechu, zostało wlane w łono bezgrzesznego Syna Bożego. 2. Podczas studium biblijnego omówcie cierpienia, jakie stały się udziałem Chrystusa. Jakie ciężkie próby musiał znieść Chrystus? W jakim sensie były one podobne do naszych, a czym się różniły? Czego możemy się nauczyć z tego, jak Jezus sprostał tym wyzwaniom? Jak może to nam pomóc przetrwać nasze ciężkie próby? 3. Jakie są Twoje ulubione biblijne obietnice, których możesz się trzymać w smutku i cierpieniu? Wypisz je, przeczytaj je tak, jakby były skierowane osobiście do Ciebie oraz podziel się nimi z uczestnikami studium biblijnego. 4. Napisz podsumowanie podkreślające w kilku zasadniczych punktach to, czego nauczyłeś się z lekcji tego kwartału. Na jakie pytania uzyskałeś odpowiedzi? Jakie kwestie nadal pozostają bez odpowiedzi? Jak możemy pomagać sobie nawzajem w wyjaśnianiu tego, co nas martwi i niepokoi?